Moją rozmówczynią jest Dorota Mieszczak-Woszczyna, lekarz rodzinny, internista, zajmująca się medycyną naturalną, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Zajmiemy się postami, zabiegami oczyszczającymi według Świętej Hildegardy. Opowiemy także o upuście krwi.
Post jako pierwszy ten zabieg oczyszczający jest dla organizmu odpoczynkiem. Odkwasza cały organizm, ponieważ organizm jest jakby dostarczany z zewnątrz, są wszystkie produkty albo neutralne, tak jak orkisz, albo odkwaszające. Wszystkie warzywa, owoce mają właściwości zasadotwórcze i no, cały ten post również wspomaga regenerację jelit, dochodzi szczególnie w przewlekłych zaparciach, bardzo dobrze działa. No i w czasie postu, kiedy pijemy dużo wody, czy ciepłych napojów, takich jak herbata z kopru włoskiego, kawa orkiszowa, to ta duża ilość płynów, wody pomiędzy posiłkami wspomagają też detoksykację. W czasie postu należy dbać o wypróżnienia, czyli dajemy więcej błonnika, czyli na przykład babkę płeśnik z wodą, żeby ten pokarm łatwiej się przesuwał i żeby stan zapalny się zmniejszył. I stosujemy również co drugi dzień lewatywy, najczęściej z rumianku. W takim poście całkowitym, bo w lecie stosujemy również post całkowity, który polega na tym, że właściwie tylko pijemy, to wtedy dochodzi do przestawienia się organizmu na odżywianie wewnętrzne i pozbycie się złogów. Czyli na przykład jak ktoś ma długotrwające zmiany zwyrodnieniowe, to powoli, stopniowo na takim poście dochodzi do zmniejszenia tych zmian zwyrodnieniowych, do cofania się zmian. To są różne rodzaje postów, są trzy takie najważniejsze. Najlżejszy to jest taki dieta orkiszowo-warzywna. Orkisz, owoce i warzywa i taki rodzaj postu zwykle właśnie w Otwocku przeprowadzamy. Czyli taki post może być nawet do 4-6 tygodni stosowany. Post lekki to jest stosowany przy chorobach takich bardziej przewlekłych. Wtedy co drugi dzień jemy chleb orkiszowy i tylko napoje postne, czyli płyny i sałatę z orkiszem, a co drugi dzień jemy normalnie, jakby tak z białkiem. I taki post naprzemienny, lekki, może być stosowany nawet do 6 miesięcy. I post ścisły, który również w lecie, w lipcu, sierpniu stosujemy na postach z rekolekcjami świętej Hildegardy. To jest post ścisły, kiedy pijemy tylko napoje postne, czyli kawa orkiszowa, herbaty ziołowe, soki z herbatą koperkową i zupę taką grysikowo-warzywną. To jest po prostu wywar z grysiku i z grysiku i z warzyw. I to jest sam wywar, bez warzyw i bez grysiku. Jeśli chodzi o posty, to by było tyle. W czasie postu mogą występować kryzysy różne. No to już w czasie postu my jakoś tak staramy się pacjentom pomóc. Wtedy stosujemy jakieś okłady ciepłe nawątrowe, lewatywy wtedy częściej, jakieś kąpiele można stosować oczyszczające i moczenie nóg w soli zasadowej, czy w jakiejś soli bocheńskiej na przykład, żeby poprawić funkcję nerek.
Oprócz postu stosują Państwo także upust krwi.
Tak, tak.
Brzmi upust trochę strasznie, ale na czym to polega? Tak.
Upust krwi źle się kojarzy, ponieważ upust krwi był stosowany jeszcze niedawno w medycynie klasycznej, jest jeszcze w czerwienicy prawdziwej, czyli jeżeli ktoś ma jakby zbyt dużo krwi, za dużo, za gęstą krew, wtedy się stosowało takie upusty, ale te upusty stosowane w medycynie klasycznej to się upuszczało dużo, bo to jest 400 ml nawet, to jest tak jak przy oddawaniu krwi. Natomiast takie upusty, jakie zaleca święta Hildegarda, to są upusty niewielkich ilości krwi. Różni się to od pobrania krwi niewiele. To znaczy, to jest właściwie tak jak pobranie krwi, tak jak idziemy do pobrania krwi, więc tej krwi niewiele więcej pobieramy w czasie takiego upustu. Różnica jest tylko taka, że w czasie pobrania krwi pobieramy tą krew pod ciśnieniem, jakby to znaczy strzykawką i wyciągamy krew po prostu jakby, no taką wymieszaną. To jest jedna różnica, a druga, upust krwi zalecany przez świętą Hildegardę jest polecany po pełni, czyli kiedy księżyc jest w pełni, wtedy święta Hildegarda mówi, że dochodzi u człowieka do rozdziału krwi na czystą i brudną. Czyli tak jakby powstaje taki kożuch, czyli warstwa tych toksyn odkłada się blisko naczynia. I wtedy święta Hildegarda zaleca, wówczas to nie było igieł, więc się nie pobierało igłami krwi, tylko po prostu taki, wtedy się nacinało żyłę takim klebotomem i wyciekała ta gęsta krew, ta, o której święta Hildegarda mówi, że jest gęsta, jakby te toksyny wszystkie, taki kożuch, on spływa. Natomiast teraz się po prostu nakuwa żyłę i przez tą grubszą igłę spływa taka gęściejsza krew. Święta Hildegarda nazywa to upustem albo oczyszczaniem krwi. Jest to tak zwane oczyszczanie krwi, czy jakby ten kożuch, ta brudna warstwa krwi jest po prostu jakby odprowadzana i bardzo często po upuście są bardzo dobre efekty. Te ilości są naprawdę nieduże, bo świeca Hildegarda mówi, że u kobiet to tyle, ile mieści się w łupince do orzecha. No więc w łupince do orzecha może być 15-20 ml mniej więcej. Natomiast mężczyzna może mieć pobrane w upuście krwi, jak święta Hildegarda mówi, tyle, ile może wypić jednym łykiem średnio spragniony mężczyzna. Więc widzimy, że te ilości nie są wielkie. Można nawet wykorzystać pobranie krwi po prostu do takiego upustu, czyli można iść po prostu sobie po pełni, pobrać krew i wykorzystać tą krew normalnie do analizy. I zasada jest tylko taka, żeby to był upust krwi, a nie zwykłe pobranie, to musi być to pobrane do 6 dni po pełni. Na takie pobranie krwi idziemy bez jedzenia, bez picia i bez mycia zębów. I 3 dni po takim upuście należy stosować dietę orkiszowo-warzywną, czyli nie jemy żadnego białka zwierzęcego. No i należy unikać ostrego słońca, ponieważ święta Hildegarda mówi o tym, że oczy mogą być nadwrażliwe na światło słoneczne, również na blask ognia, żeby sobie po prostu nie spowodować jakiegoś stanu zapalnego oczu. I święta Hildegarda zaleca ten upust krwi profilaktycznie raz na rok, ale u osób chorych nie częściej niż co 3 miesiące. Kiedyś w takich zakonach były tak zwane domki upuszczania krwi. W średniowieczu to było bardzo popularne. Niestety upusty zostały zaniechane z tego powodu, że były nadużywane. To znaczy po prostu często upustem krwi próbowano leczyć wszystko i czasem nacinano żyłę i dochodziło do tego, że czekano, aż ta krew będzie czysta. No i czasem się nie doczekano i pacjent umierał z upurzu krwi. Także trzeba sobie zdać sprawę z tego, że każda metoda może być zniszczona przez jej nieprawidłowe stosowanie. Że dlatego zostały po prostu w średniowieczu zaniechane te upusty krwi.
A czy jeśli ktoś raz już upuścił krew, to później powinien robić to regularnie, czy nie ma takiej konieczności?
Nie, to nie ma. To nie jest tak, jak powie, bo...
Honorowe dawstwo krwi,
o krwiodawstwie. Tak. W krwiodawstwie rzeczywiście jest tak, że jeżeli te ilości krwi są duże, jeżeli ktoś oddaje, no to teraz jest 440 ml, to jest dużo, bardzo duża ilość krwi, to organizm się przystosowuje do tego i zaczyna produkować więcej krwi. I problemem staje się właśnie u krwiodawców to, że jeżeli ktoś często oddaje krew, na przykład co 3 miesiące i te 440 ml, to organizm zaczyna produkować więcej krwi. I potem jak się pojawia choroba, to dlatego dla tych ludzi jest to duży problem, ponieważ no nie chce nikt od nich już brać tej krwi, a ich organizm jakby nadprodukuje tą krew i zaczynają się jakieś wysypki, nadciśnienie, to zaczyna się problem. Natomiast tu nie, w tym upuście, tak jak mówiłam, są to niewielkie ilości i organizm w żaden sposób się jakoś nie przystosowuje do tego, żeby trzeba było robić to częściej. Sauny, jakie święta Hildegarda zaleca, więc mówi o tej saunie właśnie, że jest bardzo korzystna. Różne rodzaje sauny wymienia, na przykład można korzystać z sauny na przykład kasztanowej, kiedy to z kasztanów robimy wywar i wykorzystujemy tą wodę z gotowanych liści kasztana czy z gałęzi kasztanowca do sauny. Ametystowa, czyli ametyst, kamień taki, trzymamy nad wodą, żeby skropiła się nad nim woda. I wtedy wrzucamy do wody i taką wodę ametystową też wykorzystujemy do sauny w chorobie na przykład nowotworowej, kiedy są bóle kości. I uspokajająco możemy stosować na przykład saunę owsianą. To ma działanie uspokajające, nasenne i przeciwreumatyczne. I taką saunę stosujemy załóżmy 2 razy w tygodniu i takich 3 cykle po 10-15 minut. Też można stosować święta Hildegarda z zabiegów oczyszczających, zalecała masaże. Więc różne kremy, maści zalecane są w różnych chorobach. Na przykład w zapaleniu stawów to masaże kremem piołunowym, w bolesnych miesiączkach i w problemach wątrobowych krem brotyczowy, czyli jeżeli jest problem z wątrobą, to smarujemy prawe podżebrze, a jeżeli są bolesne miesiączki, smaruje się podbrzusze kremem brotyczowym. No i tak jak już mówiłam, w chorobach przewodu pokarmowego i w cukrzycy stosujemy krem choinkowy, który zwiększa wydzielanie, poprawia ukrwienie trzustki i żołądka i zwiększa wydzielanie insuliny. Również okłady ziołowe różne święta Hildegarda poleca, na przykład takie okłady z werbeny przy problemach z nerkami, przy problemach z tarczycą to okłady z bluszczyka kurdybanka, przy problemach z zatokami czy wątrobą siemię lniane. liście jesionu. Na przykład z liści jesionu się robi okłady przy problemach z łokciami, taki łokieć tenisisty albo stany zapalne drobnych stawów. Można leczyć w ten sposób tymi liśćmi, okładami z liści jesionu. Albo przy bólach kręgosłupa zalecała okłady z ziaren pszenicy. No i bańki, no to wszyscy znamy na pewno bańki, które były
kiedyś bardzo często stosowane, a też odeszliśmy od tej metody.
Tak, a to jest bardzo dobra metoda nie tylko w zapaleniu skrzeli, bo okazuje się, że stosowanie baniek na plecach ma działanie immunostymulujące, więc właściwie w każdej chorobie można stosować bańki i przy każdym osłabieniu odporności możemy stosować właśnie bańki na przykład profilaktycznie raz w tygodniu. Jeżeli mamy problem na przykład z bólami głowy, jakieś nawracające zapalenia uszu, oczu, zatok, to można stosować bańki wtedy za uszami i na karku. To powoduje poprawę przepływu krwi, no i też może wspomagać leczenie takich przewlekłych stanów zapalnych. Zapalenia skrzeli, no to wiemy, że stawiamy zawsze na plecach. Natomiast przy bólach na przykład kręgosłupa, lumbago, przy bólach odcinka lędźwiowego kręgosłupa możemy stawiać bańki nad pośladkami. Natomiast jeżeli są jakiekolwiek zaburzenia hormonalne, czyli to stawiamy na udach. Czyli jeżeli na przykład brak miesiączki, to wtedy możemy stosować na udach pod pośladkami bańki. Teraz jest o tyle fajnie, że jeżeli ktoś nie ma możliwości stawiania szklanych bańek, do tego trzeba już jednak mieć troszkę praktyki, można kupić takie zwykłe bańki, nawet gumowe chińskie, jak są w aptece, i sobie stosować zalecenia takie, jak święta Hildegarda poleca tą lokalizację. Może każdy sam sobie postawić albo ktoś z rodziny. To naprawdę jest bardzo proste.
Wystarczy tylko się odważyć.
Tak jest.
Kończymy wydanie odcinka audycji z Hildegardą Pozdrowie. Moją rozmówczynią była Dorota Mieszczak-Woszczyna, lekarz rodzinny, internista zajmująca się medycyną naturalną, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.